Sportowa Arena.
Dokładnie 5,5 minuty po godzinie 21. W kalendarzu mamy wtorek, 31 dzień maja. Tu Polskie Radio Poznań. Zaczynamy kolejne wydanie audycji Sportowa Arena. Program realizuje Krzysztof Jankowski. Kłania się Państwu Krzysztof Ratajczak. No i dzisiaj zgodnie z obietnicą o przyszłości, przede wszystkim o przyszłości piłkarskiej ekipy poznańskiej Warty. Są już w pełnej gotowości nasi dzisiejsi goście w studiu Radia Poznań. Właściciel piłkarskiej części Warty Poznań, pan Bartłomiej Fariaszewski. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I prezes klubu, pan Bartosz Wolny. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panowie, 11 miejsce w tabeli piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. Utrzymanie to jest odbierane przez wszystkich kategoriach sukcesu. Przez was też, panie Bartłomieju?
Na pewno. To już gdzieś tak jak ostatnio mówiłem, tak jak my tu w klubie powtarzamy, że oszukaliśmy przeznaczenie po raz tam któryś. Rzeczy, które tak naprawdę nie miały prawa się z jednej strony wydarzyć, a my pokazujemy, że coś można. Także 11 miejsce, no, niewątpliwy sukces i oby tak dalej.
Czasami spotykaliśmy się na stacji benzynowej jadąc do Grodziska Wielkopolskiego. Czasami taką niepewność w oczach Bartosza Wolnego widziałem, ale skończyło się szczęśliwie. To jest dobre miejsce, dobry też chyba taki zaczyn, żeby stać się takim już pełnoprawnym ekstraklasowcem, tak to nazwijmy.
Myślę, że tak. No wszyscy zawsze powtarzali, że ten drugi sezon jest dla Beniaminka najtrudniejszy i my ten drugi sezon musieliśmy przetrwać. Pamiętam te nasze rozmowy na stacji benzynowej, rzeczywiście może to ta niepewność w oczach to nie, ale takie okej, kolejne 90 minut, kolejny finał, tak do tego podchodziliśmy. Ja pamiętam, jak tutaj byłem u ciebie jakieś
34 finały.
34 finały i wszystkie w sumie na wyjeździe, tak trzeba powiedzieć, więc musieliśmy trochę powalczyć, a skończyliśmy na 11 miejscu punkt za Legią i to też jest dla nas takim wyznacznikiem, że nie budżety grają i rzeczywiście jeden punkt mniej to... No to nie taka zła przygoda, ale się przydarzyła w ubiegłym sezonie.
Czy ta Warta Poznań będzie się mogła rozwijać? Czego Warta Poznań i ta piłkarska potrzebuje? O tym chcemy dzisiaj z naszymi gośćmi i z Państwem porozmawiać, bo oczywiście także uruchomimy nasz telefon w studiu do rozmów z naszymi gośćmi 61 8 654 654 o przyszłości futbolowej Warty Poznań, o ekipie dwukrotnych mistrzów Polski, choć to dosyć dawno było, ale kto wie, może trzeci tytuł się przybliży po tej audycji, może zobaczymy. Piosenka na dobry początek, a później rozmowa z naszymi gośćmi. Przypomnę, Bartłomiej Fariaszewski, właściciel klubu piłkarskiego Warty Poznań i prezes, pan Bartosz Wolny.
Sportowa Arena.
10 minut po 21. Dzisiaj o poznańskiej piłkarskiej Warcie rozmawiamy w naszym studiu. Właściciel pan Bartłomiej Fariaszewski i prezes Bartosz Wolny są z nami. 61 8 654 654. Oczywiście można nas słuchać także na internetowej stronie www.radiopoznań.fm. To nasze spotkanie takie poligowe. Będziemy oczywiście też o sporcie trochę rozmawiać, bo wiadomo, że nastąpi kolejna przebudowa drużyny Warty Poznań. Już też wczoraj pojawiły się oficjalne informacje o takich decyzjach kadrowych, że pożegna się z klubem 8 zawodników, że zakończyły się umowy, wiadomo, Łukasz Trałka, zakończenie kariery, odejście Franka Kastaniedy, Aleksandra Pawłowca, Mateusza Sopoćko, będą wracać do swoich klubów wypożyczeni piłkarze tacy jak Miguel Luis, Daniel Szelongowski, Miłosz Szczepański, Jordan Courtney, Perkins. Negocjacje transferowe o kolejne umowy trwają z Michałem Kopczyńskim i Jakubem Kiełbem, ale tak naprawdę taką inspiracją do tego spotkania w studiu z panami było to, co napisał w liście otwartym właściciel Warty Poznań, Bartłomiej Fariaszewski, obecny w tym studiu. Ja nie wiem, czy jak to odbierać? Takie trochę jednak wołanie o pomoc?
Zaproszenie bardziej, wołanie. Od początku, jak jestem, staramy się coś dobrego zrobić, zgromadzić ludzi, którzy chcą pomagać, chcą coś osiągnąć, są osobami ambitnymi. Tak jak to wielokrotnie powtarzałem, zarówno dookoła boiska, jak i na boisku piłkarze, a dookoła boisku wszelkiego rodzaju osoby funkcyjne. I cóż, ten na początku bodajże chyba w pierwszym roku mojego tutaj bytu z Wartą jeden taki list wystosowałem, teraz jest ten drugi. Jest potrzeba, no jest na pewno potrzeba dalszego rozwoju i aby ten rozwój był na takim samym poziomie, z taką samą intensywnością, no, potrzebujemy po prostu wsparcia w postaci inwestora.
W postaci inwestora, ale tak zastanawiałem się, skoro jest to kolejne utrzymanie, o co wszystkim, myślę, chodziło dobrze życzącym poznańskiej Warcie, to nie daje zbyt dużego takiego finansowego także oddechu, że znowu będzie kolejna transza tych, tak to nazwijmy, telewizyjnych pieniędzy z RAW, że będzie jednak premia za miejsce określone w tym sezonie 2021-2022. To daje trochę spokoju, czy nie daje?
Premia, czy te prawa, pieniądze, które pochodzą z praw telewizyjnych z Kanal Plus, jakby one nie są podstawą, no, są jakąś ważną częścią, natomiast no, nie są tutaj jakby w zasadniczej części, nie wypełniają tego budżetu, nie gwarantują tego, że jesteśmy w stanie za te pieniądze, może w ten sposób, że w ramach tych środków zbudować solidny zespół. No to nie ma szans po prostu. Tak? I teraz, jeżeli popatrzymy na budżety innych klubów, to prawa z Ekstraklasy, bodajże najgorsze gdzieś tam zespoły dostają, najsłabsze, tak, z najniższych miejsc, w granicach tam 9 milionów, gdzieś tam ten poziom. Budżety najniższych, najniższe klubów z Ekstraklasy są w granicach tam pod 20 podchodzą. I to jest ten poziom mniej więcej, w którym konkurujemy. I jakby gdzieś tam chyba dochodzą jakieś do tego jakby część od sponsorów, część z różnych tutaj źródeł. Przede wszystkim to jest sponsoring i to jest jakby kluczowa rzecz. Natomiast dodatkowo, i tu powiedzmy, że różne kluby mogą mieć tam większe, mniejsze, ale gdzieś tam bym powiedział, te różnice nie są może jeszcze aż tak drastyczne. Natomiast no, gdzie jest zasadnicza różnica, no to jest taki wkład, czy to miejski, który ma miejsce w wielu klubach w Ekstraklasie. I tu już mówimy o tym wkładzie ładnych kilku, jak nie i więcej, nastu czy dziesięciu czasami milionów. Różnie to jest tam rozkładane, różnie to pokazywane. Natomiast no, z takimi budżetami konkurujemy. I gdzieś tam, tak jak wspominałem, no, u nas ten budżet o tyle jest istotny, że z jednej strony tak się mówi, no bo są prawa telewizyjne, jest coś tam. To jest fajny podkład do tego, to jest fajna część z tego. Natomiast no, to nie jest jakby gwarancja. W ramach tych środków na pewno silnego zespołu nie jesteśmy w stanie zbudować. W naszym przypadku dochodzi jeszcze granie w Grodzisku, także no, tym bardziej jeszcze dodatkowe koszty, które jakby nie powinny mieć miejsca, są uciążliwe, a nie są jakby korzyścią granie na stadionie, a to jakby pewnie wrócimy, bo to oddzielny temat. Natomiast same te środki, no, są, zbieramy, udowodniliśmy przez te 4 lata, że dużo jesteśmy w stanie zebrać tej podstawy takiej, którą chcemy. Ja od początku powtarzałem, że ani nie chcę być jedynym właścicielem, bo to jest po prostu trudno. Natomiast wszystkie inne możliwości dookoła bardzo fajnie, myślę, że zbudowaliśmy, bo bardzo fajne grono sponsorów się pojawiło i firm, które wspierają, i to jest bardzo, bardzo ważna część, bo na pewno byśmy tutaj nie zaszli bez tych wszelkich firm. I to jest bardzo istotne. Działa klub biznesu, działa wiele różnych inicjatyw, które robimy, i pomimo wielu ograniczeń takich przede wszystkim finansowych, no, stara się pokazać, że coś można.
No właśnie, coś się można. To tak zapytam wprost, bo to i tak będzie opublikowane. Zawsze taka książka się okazuje po każdym sezonie, która się ładnie nazywa Ekstraklasa Piłkarskiego Biznesu. Tam jedna z firm takich audytorskich, wielkich, zajmuje się takim podliczeniem. Według waszego rozeznania, ile było, nie wiem, przychodów, ile było kosztów w tym ostatnim sezonie? Jak pasujecie się w tej tabeli rankingowej polskiej Ekstraklasy? Bo to, że premie, no takie symulacje chodzą takie, że jeżeli chodzi o premię z Ekstraklasy za tę 11 lokatę, to będzie gdzieś tam 9 300 000, 400 000. No i takie są te wstępne wyliczenia. Jak to się zbilansuje? Jesteście, nie wiem, poniżej tego 11 miejsca, jeśli chodzi o budżety klubowe w Ekstraklasie?
Ja myślę, że na pewno jesteśmy jeszcze poniżej 11 miejsca. Jeżeli dobrze pamiętam, to oficjalne zestawienie, do którego mamy dostęp, bo to za poprzedni sezon, tak, w trakcie opracowania, no to tam byliśmy bodajże na przedostatnim miejscu z niecałymi chyba 16 milionami, jeżeli dobrze pamiętam. Jedna jest fajna pozycja w tym rankingu, to też odsyłam, bo to jest oficjalny raport, można sobie sprawdzić. To oprócz tego, że byliśmy na przedostatnim miejscu, to też była fajnie pokazana ten taki przeskok z pierwszej ligi do Ekstraklasy. My byliśmy bodajże na 5. miejscu, jeżeli chodzi o zmianę budżetową, czyli ten skok do ekstraklasy pokazał, że możemy tutaj wygospodarować z tytułu grania w ekstraklasie nowe przychody dla klubu. No ale też trzeba pamiętać, że na poziomie ekstraklasy są też inne zupełnie poziomy kosztów. I to, co wspomniał Bartek przed chwilą. Ja poczyniłem sobie takie zestawienie na potrzeby wewnętrzne, bodajże 3-4 kategorie analizowałem. Jaki klub ma wsparcie miejskie, jaki klub ma stadion, co się nie wydaje być oczywiste, ale jednak dwa kluby w ekstraklasie, mówię tutaj o nas i o Radomiaku, takiego stadionu nie mają. Jaki klub ma też wsparcie spółki Skarbu Państwa i dużego właściciela, no X.com ma chociażby Raków, to jest bardzo duża firma. My tak naprawdę nie mieliśmy krzyżyka przy żadnej z tych kategorii, co pokazuje, że potencjał rozwoju tego klubu jest ogromny, bo wystarczy mieć stadion, to wystarczy, być może jest zbyt łatwo wypowiedziane, wystarczy mieć stadion, żeby przychody z tytułu dnia meczu zwiększyć kilkunastokrotnie i to jest pozycja budżetowa, która po prostu czeka na swój wybuch i to samo dotyczy się innych strumieni. Tak jak tutaj rozmawialiśmy przed chwilą, są miasta, gdzie, no ja mogę powiedzieć tak, byłem kiedyś na meczu w Gliwicach, gdzie siedziałem z prezydentem miasta Gliwice przy stoliku i oni i wiceprezydentem i jeszcze innymi tutaj przedstawicielami magistratu, oni się wręcz dzielili imprezami w ciągu weekendu, które będą odwiedzać. To mi zaimponowało, bo tam się tyle dzieje, w tej hali Gliwice, na stadionie Gliwice i tak dalej, że aż zazdrościłem, że tak się żyje sportem i tego byśmy sobie pewnie tutaj też życzyli.
No pewnie tak, ale tutaj nie będę specjalnie waszym pocieszycielem, nawet z perspektywy dziennikarza sportowego, bo wiele, wiele już naszych takich interwencji i mówienia głośnego o tym, jak to funkcjonuje, jeśli chodzi o ten sport profesjonalny, o gry zespołowe w szczególności, no to można mieć sporo zastrzeżeń i to nie chodzi o jakieś takie proszenie o jałmużnę, myślę, bo tylko o to, że wzajemne są korzyści z tego, że miasto jest świetnie promowane także przez ligowe ekipy, ale tutaj padło to hasło o tym stadionie i o tych przychodach ewentualnych z dnia meczowego. Organizacja w Grodzisku zdecydowanie drożej kosztuje was, niż gdyby był obiekt warty przy drodze dębińskiej na miejscu tego słynnego, kochanego przez wielu ogródka. Byłoby łatwiej?
Znaczy trudno nawet bilansować dzień meczu, tak otwarcie mówiąc, to przy liczbie kibiców, które musi dojechać na stadion w Grodzisku, my bardzo często tego dnia meczu nie bilansujemy, co powoduje, że dla nas granie bez pełnych trybun jest po prostu kosztem, a grać musimy, no bo jesteśmy na klubem sportowym.
I nie będzie grał Chrobrych Bogów, bo nie awansował do ekstraklasy, a była taka cicha nadzieja, że będzie musiał od was podnająć, nazwijmy to, stadion przy ulicy Powstańców Chociaszyńskich w Grodzisku Wielkopolskim, czyli te dochody można już niestety od meczu barażowego lekko skreślić. To teraz tak mówił pan Bartłomiej Fariaszewski, właściciel Warty Poznań, o tym, no, że przydaliby cię ci inwestorzy. Oni są potrzebni, ci duzi inwestorzy, czy nie wiem, taki model, im więcej tych mniejszych, starających się wspomagać kluby. Ja tak sobie zupełnie też symulacyjnie podchodząc do tematu, gdybym miał wolny, nie będę miał, pracy raczej nie zmienię, więc nie będę miał tych wolnych środków, ale na przykład milion dwieście rocznie, to przyszedłbym do Bartłomieja Fariaszewskiego i do Bartosza Wolnego i powiedział, panowie, to są wolne środki, fajnie, chętnie współpracowałbym z poznańską Wartą, ale powiedzcie mi, co ja z tego będę miał oprócz karnetu?
No, przy takich środkach kilka procent akcji na pewno. Nawiązując do początku, odpowiadając na początek pytania, kluczem jest zbudowanie odpowiedniej struktury właścicielskiej, bo to też nie chodzi o to, żeby, brzydko mówiąc, nabrać kogokolwiek i różne osoby, żeby były, każdy ciągnie w inną stronę i to do niczego dobrego nie poprowadzi. Natomiast najistotniejsze jest to, żebyśmy wspólnie mieli jeden cel. I ten, który jest nakreślony poniekąd wizji, poniekąd po części wizji, po części właśnie gdzieś tam go korygujemy w comiesięcznych radach, z naszych spotkaniach wewnętrznych, także potrzebne są osoby, które się z tym utożsamiają, które się tym przede wszystkim jakby czują to też i widzą przede wszystkim to, co zostało do tej pory zrobione. I tak naprawdę ten plan rozwoju, który od kilku lat na naszej stronie jest, jakby jest spójny. My pokazujemy, że to cały czas robimy z różnymi tam drobnymi korektami oczywiście, bo to nie sposób jakby stricto nakreślić. Bardziej bym powiedział, że czerpiemy z szans, które się pojawiają i ta ścieżka jest pewnym kierunkiem tylko, natomiast kluczem jest to, żeby mądrze wykorzystywać różne drobne kroki, szanse, które się pojawiają. A patrząc zespół, który mamy, ludzi, jak ja to zawsze mówię, od samego początku zresztą, tak, no, ambitnych, głodnych, ale też z talentem, pokazujemy, że można, pokazujemy, że wiele rzeczy można zrobić tak naprawdę z niczego, bo tutaj mamy taki przypadek z Wartą, a to z drugiej strony tylko pokazuje, jak tak naprawdę silnym docelowo mógłby być ten klub, odpowiednio to wszystko dalej nadążając tym rozwojem, który do tej pory jakby zaaplikowaliśmy.
Będę perfidny, bo ja oczywiście wziąłem dzisiaj ze sobą do studia książeczkę pod tytułem Plan Rozwoju 2020-2023 i jak tutaj lubi stawiać krzyżyki przy różnych rubrykach prezes Bartosz Wolny, to ja też czasami sobie tutaj tak odfajkowuję. Tutaj fajne takie zdania: nowa siedziba i stale rozwijana infrastruktura to dla Warty Poznań niezbędne narzędzie do tego, żeby jeszcze bardziej zaangażować kibiców i sympatyków w życie klubu. Z innego rozdziału: podstawowa sprawa dla każdego klubu sportowego, potrzebujemy bazy z prawdziwego zdarzenia, domu, który będzie filarem dalszego rozwoju i który pozwoli nam pozytywnie myśleć o przyszłości. No to jesteśmy na stadionie. Kiedy ogródek stanie się prawdziwym, ekstraklasowym ogródkiem, kiedy no, macie siedzibę dzięki współpracy także z poznańskimi ośrodkami sportu i rekreacji przy Spychalskiego 34, ale domniemywam, że to siedziba tymczasowa.
To siedziba tymczasowa i rzeczywiście kto nie był w dawnej siedzibie, to nie widzi, jaki przeskok nastąpił, bo dzisiaj...
Ogromny.
No, ogromny, dokładnie. I z tego się cieszymy, ale rzeczywiście nie możemy rozgrywać meczów w Poznaniu i odpowiadając na twoje pytanie, kiedy wrócimy, trudno mi powiedzieć, to w sumie nie jesteśmy tutaj adresatami tego pytania.
Okej, ale macie stały kontakt, nie wiem, z władzami miasta, z poznańskimi inwestycjami miejskimi, no nie wiem, no nawet jeżeli jakiś urzędnik stara się zaczarować rozmówcę, no to czaruje jakąś datą i pada jakaś data, czy nie pada, bo nie może.
Przede wszystkim
padać.
Myślę, że jest ta data jakby w tym roku rozpoczęcia prac, gdzie już tam środki jakieś tam się rozpocznie. Tak,
okej, okay, no jest oświetlenie, mówię. Prawda, zainstalowane.
Tak, i teraz mówimy o...
Tak,
o pierwsza część jest, tak, o zniszczeniu budynku.
Mhm. Droga Dębińska 12, ten budynek.
Droga Dębińska 12, jakby najpierw jest zrównanie z ziemią obecnego budynku, starego. W tym miejscu postawienie hali szermiecze i kortów tenisowych. To jest jakby pierwszy gdzieś tam etap, łącznie z tym, że rozkopanie boisk treningowych i zrobienie z tego jedno pełnowymiarowe, naturalne bodajże, i jedno boisko z nawierzchnią sztuczną docelowo z balonem. I to jest jakby pierwszy taki etap.
Dobra, i ten projekt, ten pierwszy etap, jest jakaś wskazana data? Bo że będą przesunięcia, to ja już teraz wiem, ale...
Ale chyba to się wszystko powinno gdzieś tam rozpoczynać jednak.
Znaczy ja myślę, że trzeci, czwarty kwartał tego roku na te rzeczy, o których wspomniał Bartek, to jest wszystko możliwe, tak? Także no my chcielibyśmy zacząć te koparki, chcielibyśmy zacząć te rozkopane tereny, wyburzony budynek, którego już nie chcielibyśmy właśnie tego starego budynku oglądać. Na równolegle toczą się prace nad rzeczywiście stworzeniem tego małego kameralnego stadionu. Wstępne plany już są, my je opiniujemy, ale tak jak tutaj wiadomo, no od samego planu to jeszcze nie rozegramy tego meczu, więc trzeba go zaakceptować, dokończyć i rozpocząć inwestycje.
Dobra, to teraz kolejne pytanie wprost. Przeskoczę troszkę, będę wracał do tych spraw organizacyjnych, tutaj posiłkując się tymi planami, które w tej zielonej książeczce się znajdują, ale teraz zapytam o sport. Skąd znaleźć fundusze, żeby na nowo jakby zbudować drużynę po tych odejściach, o których już wspominałem, żeby znowu mieć się drużynę, która no, będzie liczyć się w ekstraklasie, no nie ma co się czarować, skoro ten najtrudniejszy podobno dla Beniaminka drugi sezon przeszliście udanie, szczęśliwie i naprawdę z fajną grą. Sam nie byłem do końca przekonany, kiedy dokonywaliście zmiany szkoleniowca i się do tego absolutnie przyznaję, bo uważałem, że należy się przedłużenie tej szansy trenerowi Piotrowi Tworkowi, ale sprawdził się Dawid Szulczek, czego potwierdzenie też nominacja do bycia w tej piątce trenerów sezonu w polskiej ekstraklasie. I okej, no ale ale to znowu taki bomb budowniczy będzie musiał być mimo młodego wieku ten trener Dawid Szulczek, no bo ta kadra mu się zmieni.
Zdecydowanie tak, no. W takim jesteśmy momencie, z drugiej strony od początku udowadniamy, że wiemy jak, że potrafimy coś w tym temacie robić, także pomimo wielu zmian, na pewno świadomych, część jest wymuszonych, wiadomo jak to co roku już się przyzwyczaiłem do tego, że co pół roku, przepraszam, cały czas coś budujemy. Natomiast jeżeli znamy kierunek, jeżeli są właściwe osoby w klubie, to jest fajne wyzwanie, bo tak do tego podchodzimy. Natomiast teraz myślę, że na pewno ten przeskok pomiędzy najpierw pierwszą ligą, ekstraklasą jest gigantyczny, bo tu mówimy o całkowicie innych pieniądzach, 10-20-krotnie większych niż z tych praw telewizyjnych, niż to jest na poziomie pierwszej ligi. W pierwszej lidze nie robi się transferów jakimiś znaczącymi kwotami. To nie ma tutaj się łudzić, w tej ekstraklasie już to jest bardzo możliwe i to są wielomilionowe transfery. Natomiast przede wszystkim myślę, że my się, tak teraz mogę powiedzieć, że gdzieś tam nauczyliśmy chyba, wiemy jak to robić. I przede wszystkim jak ten pierwszy sezon może był taki trudny na fali, zakończony olbrzymim sukcesem, troszkę za dużo było emocji chyba takich doradczych, latem ubiegłego roku, także czego konsekwencją troszkę było ten spadek formy na pewno jesienią i trudna sytuacja, znowu udało się z tego wyjść. Myślę, że to wyjście z tej sytuacji było bardzo konstruktywne z naszej strony, bo bardzo dużo się nauczyliśmy. Ja troszkę lepiej wewnątrz zrozumiałem pewne procesy, myślę, że tak w dużym skrócie wiemy jak to robić i co będzie dalej, zobaczymy. No wszystko zależy oczywiście, że do zbudowania tej kadry na kolejny sezon bardzo mocnej. Wiemy w jakim kierunku iść, wiemy co trzeba zrobić, no ale potrzebne są po prostu pieniądze. Troszeczkę to jest tak, że my te pieniądze, które teraz moglibyśmy przeznaczyć na rozwój, w dużej mierze jakby zasypywaliśmy pewne zaleciałości. Granie w Grodzisku nie pomaga, bo gdybyśmy policzyli ile my tam zaoszczędziliśmy, to przepraszam, ile tam jakby dodatkowo wyłożyliśmy, a nie pieniądze na przykład zaoszczędzili, czy przeznaczyli na inne rozwojowe kwestie, to na pewno byłaby inna sytuacja, no bo to nie są małe, to nie jest nawet 100 tysięcy, tylko jeszcze więcej dokładania do tego, żeby po prostu tam grać. No to już oczywiście, że lepiej to przeznaczyć na rozwój akademii, na rozwój, nie wiem, na innych zawodników, na cokolwiek, ale nie na zasypywanie tego, że po prostu grasz, bo musisz, bo rzeczywiście tak jest, a nie mamy nawet gdzie grać. A wiemy przecież, że stadionu tutaj przy drodze miejskiej nie ma, to jest jedynie dziś może służyć takiemu hobbystycznemu kopaniu, bo to na żadnym poziomie rozgrywkowym jakby nie spełnia absolutnie żadnych wymogów. Tutaj można sobie przyjść, pokopać i to jest jedyne miejsce, które tylko i wyłącznie do tego może służyć. Nieważne, pierwsza liga, druga, trzecia, no nic to nie spełnia po prostu.
Nie, to jest taki ekskluzywny orlik, tak można powiedzieć, ta droga dębińska i...
Ze światłami, dokładnie.
Ze światłami i to, co trzeba powiedzieć, nie wszyscy sobie zdają sprawę, że my jesteśmy w takiej sytuacji, że nie dość, że musimy udowadniać, że jesteśmy efektywni, bo ja przywołam może takie zestawienie, tutaj widzę, że masz z tego raportu tej firmy doradczej, której nazwy nie wymieniamy, ale rzeczywiście jak dołożymy tam zestawienie miejsca, to myśmy się tam wykazali największą efektywnością. Nas punkt uzyskany w tamtym sezonie kosztował najmniej ze wszystkich klubów w Ekstraklasie, co pokazuje rzeczywiście, tak jak Bartek wspomniał, myśmy się w tym pierwszym roku musieli tej Ekstraklasy trochę nauczyć i się udało, w drugim jeszcze się uczyliśmy i mam wrażenie, że jeszcze że znowu się udało. I wchodzimy w kolejny sezon i jestem przekonany, że znowu się uda, tylko to będzie znowu obarczone bardzo dużym kosztem, bardzo dużą niepewnością, tymi niepewnymi oczami, o których wspomniałeś na stacji benzynowej, więc no, będziemy działać, tak? My mamy dużo takich rzeczy, których inne kluby niestety nie mają. My na przykład musimy utrzymać praktycznie dwa domy. My płacimy koszty ogrzewania i wszystkie inne media w Poznaniu i też tak samo płacimy w Grodzisku. Nie wszyscy mają takie ciężary na sobie, a po prostu musimy udowadniać na wielu polach, że tę efektywność i tę złotówkę, o której tutaj wielokrotnie rozmawialiśmy, nie oglądamy dwa razy, tylko pewnie cztery.
Dobrze, ale podejmowaliście także próby. Ja trochę staram się też zrozumieć te pewne mechanizmy waszego działania. Widzę na co dzień, jak staracie się działać, ale też wiadomo, że niektóre informacje nie są dostępne dla mediów. Wiem, że też były specjalne spotkania, chociażby w ministerstwie, prawda? Zabieraliście, negocjowaliście, podpowiadaliście, konsultowaliście także z radnymi miasta Poznania, prawda? Były takie ruchy wykonywane. Już tak szukam trochę tej wyższej półki, która mogłaby spowodować, żeby wam żyło się łatwiej w tej piłkarskiej ekstraklasie, no bo jesteście ekstraklasową wizytówką Poznania. No nie ma co ukrywać. Jedyne miasto, które będzie miało w sezonie 2-2-2-3 derby w piłkarskiej ekstraklasie.
Pytanie, gdzie rozgrywane? To jest kolejna rzecz. Tak, rzeczywiście. Jedyne miasto, które w tej chwili, bo po spadku Wisły Kraków zostaliśmy już jedyni jako
tak
miasto.
Tak jest, AEK jest nieawansował.
AEK jest nieawansował, więc mogło być trzy miasta, jest jedno i rzeczywiście gramy znowu w Grodzisku. Tak, wspomniałeś o spotkaniu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.
Co ono miało dać?
Ono miało przede wszystkim pokazać nasze ambicje co do stadionu i to nie są ambicje wygórowane, bo my rzeczywiście mówimy o kilkutysięcznym obiekcie. No proszę zobaczyć na obiekty, które się wybudowały albo budują się obecnie. Ja dam przykład. W tej chwili miasto Wrocław zainwestuje, czy podjęło decyzję o budowie boisk treningowych dla Śląska za kwotę 80 milionów złotych. W tej chwili się buduje bardzo szybko stadion Zagłębia Sosnowe. Takich obiektów w Polsce powstało w ostatnim czasie dużo. I my chcieliśmy pokazać, naprawdę trudno mi wyobrazić sobie bardziej szacowne grono na takim spotkaniu. Co chcemy zrobić, kiedy chcemy zrobić, dlaczego to potrzebujemy, jakie to są budżety. To nie są budżety jakieś niebotyczne, aczkolwiek nie będę też mówił, że budowanie...
Czyli taką ustawą był stadion, prawda?
To jest obiekt. To było spotkanie tylko i wyłącznie o stadionie.
Dobrze, panie prezesie, panowie prezesi, proszę założyć słuchawki, bo mamy telefony. Najpierw linia numer 1. Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witamy serdecznie, jesteśmy na antenie.
Witam serdecznie, pozdrawiam mojego ulubionego pana redaktora sportowego i panu.
Mocny początek.
Ja jestem kibicem laikiem, tak? I dzięki moim kochanym Krzyszewskim z Radia Poznań mogę uczestniczyć w meczach, bo to jest coś wspaniałego, jestem 60+. I może wam się wyda moje pytanie infantylne, ale jednej rzeczy nie mogę zrozumieć. Kurczę, jeździcie do Grodziska, macie koszty jak 150, a nie byłoby taniej, łatwiej, przyjemniej dogadać się właśnie tu w Poznaniu z Lechem. Przecież mamy dwie drużyny, tak jak pan redaktor powiedział, które reprezentują Poznań. Może to jest pytanie infantylne. Nie wiem, nie znam się, ale ciekawa jestem, czy nie tą stroną tu. Czy pani Bączyk by nie mogła wam pomóc?
Dziękujemy. Ja panią w jednej sprawie uspokoję. Nie ma pytań infantylnych. Gorzej bywa z odpowiedziami i my postaramy się pani za chwileczkę spróbujemy, bo pewnie nie odpowiemy. Dziękujemy ślicznie. Pozdrawiamy. To zanim odpowiemy, to linia numer 2, bo też tutaj nam światełko na czerwono mruga. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witamy.
Andrzej Kwitwarty z tej strony. Po pierwsze, gratulacje dla wszystkich pracujących w Warcie za utrzymanie się. Świetna była ta wiosna w wykonaniu drużyny, także bardzo fajnie się to oglądało. Na temat wkładu miasta w budowę obiektów sportowych w Poznaniu to już wolę nie mówić, bo mam ochotę się wyprowadzić, jak o tym pomyślę. Natomiast takie pytania, dwa dotyczące składu i jedno dotyczące, że tak powiem, drużyny żeńskiej. Jeśli chodzi o skład, część dziennikarzy już skreśliła jakby Roberta Iwanowa, że odejdzie raczej na pewno. Czy coś w tym temacie wiadomo? I drugie pytanie, czy były jakieś rozmowy w sprawie na przykład zatrzymania Miguela Luisa, bo dwa razy lepszy od Czyża z Żurawskim razem wziętych na tej pozycji, na której grał. I trzecia kwestia, czy drużyna żeńska Warty, która teraz awansowała do trzeciej ligi, nie mogłaby grać na tym ekskluzywnym orliku przy drodze wemińskiej?
Dziękujemy. Konkretnie.
To chyba nie byłoby, być może nie byłoby jakimś wielkim problemem, gdyby, jeśli nie będą tam oczywiście jakieś wielkie prace budowlane trwały. I też do pana redaktora taka jakby sugestia, że tak patrząc po stronie Warty, bo na meczu dziewczyn byłem tylko raz, natomiast widać, że one grają w różnych kadrach narodowych, na różnych poziomach wiekowych, w CLJ-cie, no i w seniorskiej drużynie, także może ciekawie by było zrobić na ten temat też jakiś program, żeby tą
przyjrzymy się
pozycję Warty żeńskiej też na mapie Poznania zaznaczyć. Dziękuję.
Dziękujemy za sygnały. Dobrze, no to w takim razie zacznijmy może jednak od sygnału, który nam pani słuchaczka przekazała. Jak to jest z tym dogadywaniem się z tym organizacją meczów? Rzucił hasło przed derbami prezes WZPN-u Paweł Wojtala, zagrajmy na bułgarskiej i co? Może być odpowiedź dyplomatyczna, panowie, tak patrzycie po sobie.
I nic, tak to wychodzi. No, zawiła sytuacja, nie jest jednoznaczna, natomiast no, to nie jest jak bardziej pytanie do nas. My na pewno byśmy chcieli. I to tyle możemy ze swojej strony powiedzieć. A reszta to jest kwestia oczywiście kosztów. Tu odpowiadając na pani pytanie, słuchaczki, czy nie byłoby taniej? No nie byłoby taniej. Mimo iż tam jest drogo, a tu jeszcze bardziej. Także to tak bezpośrednio. Natomiast czy my byśmy chcieli? Oczywiście, żebyśmy chcieli. To jest kwestia.
Nie, bo to są też, ja tak nie chcę tutaj adwokatem żadnej ze stron być, ale to też jest kwestia pewnie takiego brandingu, przygotowania dnia meczowego. Każdy ma swoich innych reklamodawców, prawda? Znaczy, może wyolbrzymiam, ale chyba coś jest na rzeczy, prawda? Że,
też taka specyfika trochę tego stadionu, tam są bodajże dwie szatnie tylko, tak? Jedna jest naturalnie w barwach Lecha.
Tak, tak, tak.
Czyli
szatnia gospodarzy.
Szatnia gospodarzy i szatnia gości. Nie ma trzeciej szatni.
Tak, na tym pułapie w strefie zero nie.
Gdzieś tam, nie wiem, jakie tam kwestie wymogów, jak to by było organizacyjnie, gdyby, nie wiem, nie korzystając z tej szatni. Ciężki temat, niełatwy, natomiast chęci na pewno z naszej strony są.
Okej,
okay, no przecież to... regularnie to pytanie się pojawia, to jest tak, takie tak, trochę, tak, no od... dlaczego nie gramy? No my chcemy, no to bardziej jest kwestia, ktoś ten obiekt, ktoś jest, Lech jest jego... dzierżawcą, tak? Czy to jak to... Operatorem, przepraszam.
I płaci czynsz
i to jest kwestia tutaj umów. No jest masa multum, przecież wiemy, jak jest na Lechu. Są duże koszty oczywiście, ale przecież tam są gigantyczne powierzchnie jeszcze komercyjne, tak? Także, które są wynajmowane, które też przynoszą zyski i trzeba na to całościowo popatrzeć, bo to nie jest tylko koszt meczu. Rozumiemy oczywiście, te koszty są i one są duże. Natomiast jakby całość obiektu, no, trzeba popatrzeć, to jest bardzo duży obiekt komercyjny, który ma zarówno dużo części poza częścią sportową, ma bardzo dużo części przychodowej, które są to wielomilionowe zyski po prostu rocznie, tak? Jest wiele wycieczek, tam chodzi, wiele różnych atrakcji się dzieje i tak dalej, tętni na swój sposób życiem, co jest bardzo fajnym. I taki to obiekt mocno też komercyjny, do tego też używany na co dzień, to co każdy widzi, bo to widzimy, wiemy i to nie jest żadną tajemnicą, także...
Temat trudny. Bez wątpienia temat trudny, bo ja nie wiem, ja mam takie troszkę mieszane uczucie, od razu wam powiem, że wolałbym na przykład na teraz, bo może moja optyka też się zmieni tak z perspektywy medialnej, fajną taką piłkarską bombonierkę na, nie wiem, 15 tysięcy widzów, na której absolutnie jest to dom warty Poznań, z klubu,
jak każdy zespół,
klubu ze środka miast, tak, to jest wtedy zupełnie inne poczucie, no nie wiem, takiego...
Każdy chce mieć swój dom.
Swój dom, ciasny, ale własny dom, jak kiedyś w starej piosence słowa brzmiały. Dobrze, panowie, kolejny konkret, no nie ominiemy spraw sportowych, Robert Iwanow, to też kwestia pieniędzy pewnie, tak?
Jak zawsze, no coś na pewno, jakieś
do przekonania chłop, czy nie?
Temat otwarty, te sportowe rzeczy, ja tak trochę, nie wiem, laicznie, pół konkretnie, no
ale
dużo się dzieje.
Ale i tak się skończy na prezesie Fariaszewskim, na prezesie Wolnym, o, będzie będą pytać, możemy mu tyle zapłacić, czy nie?
Powinieneś zrobić audycję z Piotrkiem Borłogiem, to jest nasz nowy dyrektor.
No, nie, no Piotrek był praktykantem w radiu, to już przede wszystkim ma dobre referencje, a później UEFA, FIFA i tak dalej, ale stąd startował.
Tak jak Bartek rozpoczął, akurat chyba my najmniej o sporcie tak rozmawiamy.
No dobrze, ale rozmawiamy, bo kontrakty tych wartościowych piłkarzy kosztują i no i pewnie trzeba negocjować.
Znaczy, wiesz,
bo trafialiście ostatnio.
My musimy robić transfery.
Słuchajcie, panowie, zbieraliście wielkie brawa i zasłużone. Za Makane Baku, bez wątpienia. Myślę, że za Franka Castaniedę także, no bo to był taki strzał.
A chcemy robić jeszcze lepsze i wiemy, jak robić jeszcze lepsze.
Proszę.
Tylko
proszę.
Kwestia finansów.
Miguel Luis, a propos wypożyczeń.
Ale przypomnij sobie, jak Miguel się pojawił u nas w zespole, jaki był taki hejt, można powiedzieć, trochę w naszą stronę, że bierzemy jakiegoś chłopaka, który bardzo mało rozegrał w Rakowie i tak dalej.
Nie, że robicie się filią Rakowa, to
że
była
się
taka...
robimy filią Rakowa i to też trochę pokazuje, że trzeba rozmawiać, tak, bo rzeczywiście z Rakowem nam się dobrze rozmawiało i nagle trzy osoby z tamtej drużyny się u nas pojawiły. I to fajnie. I też chciałbym powiedzieć,
że... Przepraszam, tylko uzupełnię troszeczkę, Bartek, bo to też jest tak, że Raków okazał się jednym z niewielu klubów, niestety, który na takich normalnych, biznesowych warunkach wypożyczył tych piłkarzy. Bo tu mówimy, zobaczcie, oni nie mieli tej klauzuli, że nie mogli grać z nami. Oni mieli bardzo rozsądne, bardzo niskie wręcz my posiedzieliśmy koszty z tego tytułu.
Mówmy proszę, także trochę zasługi, trochę, może więcej zasługi w tym Roberta Grafa, który jakby łączył te kluby?
No. Ja bym nie na pewno coś tak, ale nie utożsamiałbym tego z osobą Roberta Grafa, tylko z realnym, fajnym podejściem. Bo tu my mówimy tylko o to.
Dobrze, nam, to jeszcze zatrzymujmy się, bo nam się też podobały, to mówię takiego medialnego punktu widzenia, że fajnie też zaprezentował się w Warcie Poznań, później sprzedał te swoje umiejętności w swoim macierzystym klubie w Pogoni Szczecin. Maciej Żurawski tutaj trochę go skrytykował nasz słuchacz, ale okej. Okay. Też wniósł sporo wartości w tym sezonie, które przyniosło piąte miejsce, prawda? Z tak Pogonią też fajny układ?
Z Pogonią, no, Maciek jest fajnym przykładem gracza, który rzeczywiście u nas się wypromował, można powiedzieć, bo chyba tak trzeba jego status przed przyjściem i po odejściu od nas podsumować i rzeczywiście fajnie w tej chwili zafunkcjonował w Pogoni. Ja się jeszcze odwołam trochę do tych transferów. My musimy robić transfery, wszyscy robią transfery. To jest duży strumień przychodowy dla klubów i to jak my za chwilę na pewno zrobimy jakiś transfer, znaczy zobaczymy jak nam pójdzie, ale pewnie byśmy chcieli, to chciałbym, żeby rynek zrozumiał, czy nasi kibice, nasi tutaj sympatycy zrozumieli nie tylko w kategoriach, o wyprzedają i gaszą światło, nie, my musimy balansować ten zespół co rundę. I to, że my sprzedamy kogoś, zobaczymy czy teraz, czy za pół roku, to jest też taki sygnał, na pewno kogoś kupimy. I chcemy na tym poziomie ekstraklasowym być jak najdłużej się da.
Mhm. Czyli co, sprawy Iwanowa nie wyjaśnimy, Miguela Luisa?
No, to Piotra bardziej pytanie. Szczerze powiem, że też nie jakby do końca.
Dobrze, no to w takim razie Ogródek i Żeńska trzecia liga.
Ja polecam wszystkim, aby się przejść kiedyś na Żeńską trzecią ligę. Byłem w niedzielę, wygrały dziewczyny 6-1 bodajże z Wodzisławiem. Obejrzałem ten mecz. Ostatnia bramka to w ogóle Stadiony Świata z główki dziewczyny, która to strzeliła. Tego gola nie przypomnę sobie w tej chwili, za to przepraszam. Ale polecam. I to jest fajny też projekt, który chcieliśmy rozwijać przy okazji Warty. Ta piłka żeńska się w Warcie pojawiła. Pojawił się też AmpFootball. Też jesteśmy trochę rodzynkiem w tej części kraju, a jedną z kilku drużyn na poziomie ogólnokrajowym, który taką sekcję rozwija. Także my chcielibyśmy klub rozwijać, to jest też takie, spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o tych potrzebach inwestorskich i o tym, na co te środki mają być. To ma być też również, te środki mają, oprócz tej części profesjonalnej, rozwoju tej profesjonalnej części sportowej, również na projekty takie jak piłka kobieca czy AmpFootball.
Dobrze, to ja wracam do tej zielonej książeczki z planem rozwoju 2020-2023. Żeby was nie zamęczać, w 2022, bo jesteśmy dopiero w maju, albo już w maju, to zrobię sobie te krzyżyki przy 2021. Uruchomienie sekcji Techballa nie udało się.
Wiesz co, świadomy z tego zrezygnowaliśmy, ale zapraszam, mamy
rozwój działu scoutingu, będę przyspieszał.
Jest.
Akademia tak Warty Poznań, rozwój sieci klubów partnerskich.
Jest.
Tak.
Rozbudowa działu metodologii i analiz.
Mamy swoje narzędzia. Tak.
Rozbudowa obszaru sportowego, strefa treningu motorycznego, poziom zespołu senioralnego, drugiego zespołu oraz akademii.
Również.
Przeprowadzenie konkursu na budynek klubowy Warty Poznań.
Wykonane,
czyli
mamy firmę, Koszbud, która w tej chwili rysuje projekt stadionu.
Wybór wykonawców i dostawców kolejnych etapów projektu modernizacji stadionu przy drodze dębińskiej.
No to tak jak wspomniałem, wybrane.
Finanse, utrzymanie i rozwój wsparcia z udziałem sponsora lub sponsorów strategicznych. No. Apelujemy,
tak, cały czas.
Tak, no, odczytuję wasze spojrzenia.
Apelujemy, oczywiście, no mamy, jest fajne rzeczy, są nakreślone, które myślę, że konkretnymi działaniami od kilku lat udowadniamy, że robimy. Na pewno skala sukcesu, bym powiedział, przerosła nas, w pewien sposób oczekiwanie nas, tylko oczekiwania nasze, ale ona to jednak nie jest z przypadku, no pokazuje to wprost, że można to robić i to można bardzo fajnie tutaj na rynku poznańskim jakby w tej przestrzeni robić, no ja mówię, ja nikomu w miskę nie zaglądam, mimo iż są dwa kluby, to uważam, że każdy ma swoje miejsce, z szacunkiem, jeżeli się do tego podejdzie, to jak najbardziej, dlaczego nie przecież, i uważam, że o ile Lech jest jednosekcyjny, tak, natomiast my, u nas zawsze była gdzieś tam Warcie zakorzeniona wielosekcyjność, różnorodność, ta misja trochę społeczna i to jest bardzo naturalne to, co my chcemy i to jest bardzo fajna nisza, którą chcemy naturalnie uzupełnić, która Warta, myślę, że zawsze też uzupełniała poniekąd. Trochę szkoda, że te kluby takie mniejsze też są rozsiane, bo na pewno gdyby tutaj też finanse pozwoliły, to chcielibyśmy, ja osobiście bardzo bym chciał więcej sekcji zjednoczyć, czy różne dyscypliny też na przykład, żeby szersze to było.
Jak wygląda się w tej chwili na tej linii współpracy ze Stowarzyszeniem Warta Poznań? Jak to wygląda ta współpraca? Ona jakoś istnieje, czy zupełnie oddzielne byty i praktycznie się nie widujecie?
My mamy jakby te boiska, tam działamy. Właścicielem terenu jest miasto stuprocentowym, także sekcja sobie funkcjonuje jakby swoim życiem, jak to tak, żeby to brzydko nie zabrzmiało. Natomiast my skupiamy się na piłce nożnej i na tych sekcjach, na które my jesteśmy odpowiedzialni. O resztę trzeba pytać tam, trzeba pytać
ale
prezesa.
Ale herb jest
trzeba...
jeden, symbolika warciańska jest tak obecna jest. W tych pozostałych sekcjach. I
dokładnie tak, a my z równą jakością, tak jak wspomniałem o tym rozwoju, potencjalnie gdzieś tak, kwestia finansowa oczywiście, rozwoju innych sekcji, To ja od zawsze byłem i bardzo bym chciał, żeby też inne sekcje powstawały czy rozwijały się, ale tylko na zasadzie równie profesjonalnie, według tych zasad, które to muszą być ambitne projekty, to muszą być jakby czymś sygnowane pewną jakością, a nie tylko takie, że pasjonacko ktoś po prostu chce, bo to takie fajnie, ale może czegoś więcej byśmy też chcieli.
Bo pojawiały
coś
się takie pomysły,
lepiej,
prawda?
Takie
przebłyski były, żeby tam tak, jest tak, nawet tak. Zespołowe, czy nie wiem, koszykówka, czy siatkówka, która ma kobieca szczególnie, która
oczywiście,
ma znakomite
siatkówka,
tradycje w Warcie Poznań, też mistrzowskie,
tak.
O czym już pewnie nikt nie pamięta, że tutaj mistrzynie Polski w siatkówce były z poznańskiej Warty. Dobrze, ale kusi mnie ta rubryczka z tym rokiem 2022, no to jesteśmy tak kalendarzowo w 2022.
Strach myśli, kiedy to my to otworzyliśmy? 2 lata temu.
No tak, tak powołanie nowych departamentów.
Wyjdzie nam
Sport
wszystko.
Science i Technical Skills, tak to tutaj ładnie zapisane.
Oj, to Robert pisze.
Wszystko podciągniemy teraz.
Wszystko tak? Damy radę już podciągnąć pod to?
Nie, to chyba jest bardzo tego punktu pierwszego, scoutingu, rozwoju i tak dalej.
To
czyli to jak najbardziej...
przedłużenie myśli w sporcie. Znaczy, wiesz co...
No jeszcze, nie, bo to proszę mi teraz nie przerywać. Nowy budynek klubowy przy drodze Dębińskiej, o czym już mówiliśmy.
Spychalskiego, może nie budynek, ale taki open space biznesowy.
O, pięknie. Rozpoczęcie prac budowlanych, to mówiliśmy. Możliwość uzyskania warunkowej zgody na przeprowadzenie rozgrywek na poziomie ekstraklas. Ciężko. Czyli grodzisk. Nowe źródła finansowania i dalsza dywersyfikacja przychodów, o czym też już tak tutaj jest. Wspominaliśmy. Rozwój klubu biznesu, tak patrzę na Bartłomieja Foryszowskiego, o minimum 70% liczby podmiotów.
Myślę, że tak, że tutaj jesteśmy.
Ruszyło
właśnie,
to?
Ta grupa
ruszyło.
Bardzo fajnie.
Tu mieliśmy takie myślenie, ta liczba się w wielu miejscach pojawia. Mieliśmy takie 3 współczynniki. 100 versus 70 versus 40. I my po roku chcieliśmy powiększyć i to w społeczności, i w zasięgach. I to się udało. W klubie biznesu też się na pewno udało. A potem już tak o 70% w kolejnych latach.
Ale to też pokazuje, że ten mniejszy troszkę biznes jest jakby wspiera i tak jak wspominałem, bo z tego małego biznesu tam się konkretne sumy robią i to jest dla nas bardzo fajne, bo to tak czasami ktoś mówi, a ja mam tylko tyle i czy to w ogóle coś mogę? Tak, mogę, bo każdy może i to każdy pieniądz jest ważny i każdy pieniądz się my wydajemy bardzo transparentnie, bardzo otwarcie, a co najistotniejsze to też te środki, które chcemy pozyskać od inwestorów, od tej odpowiedniej, tak jak wspomniałem, struktury właścicielskiej, bo tu chodzi o to, żeby, tak jak mówię, ten plan gdzieś jak najszybciej, jak najlepiej wdrażać w życie, a to, co pokazaliśmy, że można, że wiemy, jak to robić, te środki w zasadniczej części idą prawie tylko i wyłącznie na rozwój klubu, to nie są pieniądze dla mnie. To, co jest najistotniejsze tu chyba w tym przekazywaniu tych środków. To nie są pieniądze, ja nie chcę sprzedać klubu po to, żeby wziąć sobie pieniądze. Chcę oddać część udziałów tylko po to, żeby te pieniądze były przeznaczone na dalszy rozwój klubu i to jest dla mnie priorytetem. Mówiłem od początku, że chcę, żeby była mądra struktura właścicielska, żeby te osoby, które wchodzą, miały szczere intencje i miały te intencje, priorytetem jest klub. Nikt nie może wyrastać ponad klub, nikt nie może być jakby, czy to są działacze, złe słowo, ja jego bardzo nie lubię, osoby zaangażowane w klub na wszelkich strukturach organizacyjnych, sportowych, to tu musi być pokora, ciężka praca i to musi nam przyświetlać, a nie ktoś wyskakiwać ponad i tak samo właściciel, tylko jakby celem jest klub i to jest ten nadrzędny cel, wokół którego chciałbym, żeby się wszyscy jakby zjednoczyli i wokół tego, żebyśmy dążyli. Różne, nie robimy wielu rzeczy perfekcyjnie, wiele błędów popełniamy, też z uwagi na różne ograniczenia kadrowe czy finansowe, jakby to chcielibyśmy, wiemy co poprawić, wiemy jakie jest rzeczy, tylko to jest, tylko my tak naprawdę na przestrzeni 4 lat wyszliśmy z wielkich czeluści. Wszyscy się uczymy jako klub wielu, wielu rzeczy, dopiero doświadczamy. Gdzieś te, jesteśmy świadomi, bo trzeba powiedzieć, że grupa jest bardzo mądrych ludzi tutaj i bardzo inteligentnych. Jesteśmy świadomi tych wielu obszarów, w których błędy robimy. Natomiast nie zawsze jest czy czas, czy pieniądze na to, żeby to naprawić. I czy czasami jakby braki kadrowe nam na to nie pozwalają, a chcemy robić te wiele rzeczy lepiej, wiele rzeczy się rozwijać i z jednej strony to jest doświadczenie w postaci tego kolejnego, drugiego już tu roku na poziomie ekstraklasy, na tym najwyższym szczeblu, co jest wielkim swego rodzaju zaszczytem, bo to nie każdy może tu grać, a to, co my zrobiliśmy, tą diabelsko ciężką robotę i to, żeby się tu dostać, my się tą pracą bronimy. I chcemy bronić się dalej, i my chcemy dalej się rozwijać, i chcemy, żeby to było robione mądrze. Także to nam tutaj przyświeca.
Za 15 dni, 110 lat będzie istniała już Poznańska Warta. Będzie kolejny taki, no nie okrągły, ale jednak okrągły jubileusz. I chyba też panowie odpowiedzcie mi, bo tak troszeczkę bardziej ogólnie chcę zapytać, spoglądając także na zegar, i ten czas biegnie szybko, tak jak szybko opływa i naszemu radiu, które skończyło 95 lat, i Warcie, które ma 110 lat niebawem, za 2 tygodnie z maleńkim haczykiem. Czy wy już teraz funkcjonując w tych obszarach ekstraklasy, ja nie wiem, mam takie odczucie też, że jesteście dobrze postrzegani i tak miło. Trochę na zasadzie takiego troszeczkę ubogiej krewnej ciotki, której trzeba pomóc, trzeba się do niej fajnie uśmiechać. Przepraszam za to wyrażenie, ale czy coś takiego jest? Bo to hasło Swojska Banda się wykreowało i teraz taki odbiór, myślę, nie tylko tutaj Poznań, Wielkopolska, ale cały kraj, że ta Warta przez ten sezon drugi szczególnie w Ekstraklasie już, że to nie była efemeryda, że zrobiliście rzeczywiście, o czym mówiliście, fajną robotę i zmienił się też styl grania, że było to utrzymanie, że nie było spadku, że tak na was patrzą, no może na małym pułapie finansowym, zachowując proporcje do tych tuzów Ekstraklasy korporacyjnych, radzą sobie chłopaki, więc warto im kibicować. Coś takiego czujecie ze strony innych?
Ze strony innych na pewno czujemy, natomiast ja myślę, że my przede wszystkim jakby wiemy, co robić, a dla mnie najważniejsze od początku mówiłem, że są osoby, które są w klubie. I jakby sport, środowisko piłkarskie jest bardzo trudne. Tu się każdy na wszystkim zna, każdy, tak gdzieś wspominałem, że bardzo łatwo wygłasza się takie górnolotne opinie, albo takie, które media podchwycą i później ktoś komentuje, albo gdybym mówił, jaki to my mocny skład nie zbudujemy, albo czego my nie pójdziemy, czy pójdziemy na, nie wiadomo, tam na jakieś deklaracje. I każdy oczekuje deklaracji, każdy oczekuje czegoś, a później ta praca wewnątrz jest totalnie przeciwieństwem tych deklaracji. Także dużym trudem, dużą umiejętnością jest na pewno dobrać odpowiedni zespół ludzi, żeby mądrze w tym wszystkim się poruszać. Bo to jest jednak duży biznes, tak? Bo mówimy o wielomilionowych transferach, prawach telewizyjnych i tak dalej. Także to trzeba, a ten pieniądz zawsze kusi i niestety różnej jakości osoby, bardzo wątpłej jakości, żeby
powiedziałem powiedzieć delikatnie. Powiedziałem o ubogich krewnych, ale chciałbym z takich ubogich krewnych, którzy, nie wiem, z ekstraklasy 9,5 miliona złotych otrzymują.
Tak, tylko trzeba to wszystko dobrze. Tylko my wiemy, my chcemy dalej się rozwijać i my wiemy, jak to robić. No, te jakby pieniądze są wynikową, czy one po prostu są, natomiast to istotą jest, nieważne jaki jest pieniądz, tylko dobrze nim zarządzać i jakby mądrze to robić. Myślę, że my to umiemy, na pewno my to umiemy, tylko troszkę potrzebujemy właśnie wsparcia inwestorów, żeby w kwocie kilku milionów, powiedzmy, żeby dalej jeszcze przyspieszyć, żeby jeszcze dalej się rozwijać i żeby jeszcze szybciej to po prostu pewne rzeczy nas następowały.
Sprawdził prezes Bartosz Wolny, czy wszystkie drzewka obiecane za gole zostały zasadzone już?
No, jesteśmy w trakcie omawiania spotkania, to wszystko się zasadzi, bo ta akcja naprawdę fajnym echem się odbiła w kraju.
No, za gola podskoczyliście ze względu na jubileusz do 110 drzew.
Rzeczywiście tam mamy około 4000 drzew do posadzenia.
Tyle kastanieta karnego strzelił, to zobacz, 110 drzew zmarnował.
I widzisz, to jest to środowisko. Wszyscy wypominają tego jednego karnego, a chłopak naprawdę nam tym sezonie
w paru innych meczach
i rzeczywiście fajnie się po tym niestrzelonym karnym w szatni też zachował, także chwała mu i dziękujemy. Ja myślę, że myśmy potrzebowali czasu. Tak jak dwa lata temu wszyscy na nas trochę patrzyli w takich kategoriach, tak jak sam wspomniałeś, takie efemerydy, bo pojawili się, zaraz znikną i tyle ich widzieli. Myśmy potrzebowali czasu, żeby pokazać, żebyśmy rzeczywiście umiemy to, co wspomniał Bartek, to, że my jesteśmy efektywni, to, że mamy pomysł i musimy go dowieść. To, że my budowaliśmy ten wizerunek klubu zaangażowanego społecznie w przede wszystkim te kwestie ekologiczne, to my po prostu musieliśmy nie tylko o tym mówić, tylko to realizować. Rzeczywiście musieliśmy za tym tematem biegać. Dla mnie też takim wyznacznikiem, bo my się dzisiaj odzywamy tak naprawdę do biznesu. Przyjdźcie do nas bliżej i to, co tutaj wspomnieliśmy, my chcemy robić to samo, ale na większą skalę, szybciej, bardziej, jeszcze bardziej efektywnie. Także tutaj na pewno nie mamy jakichś innych celów. Dla mnie takim wyznacznikiem tego, czy nam biznes już ufa, jest to, że w takiej kategorii LinkedIn, czyli taki nazwijmy to Facebook dla biznesu, my jesteśmy w tej chwili na 5. miejscu. Za Legią, Wisłą, Lechem, Pogonią Szczecin. I to jest Warta. Tam jest na 5. miejscu. Nas 2 lata temu w tej kategorii nie było wcale. Nas nie było. Mieliśmy swojego profilu. I nagle jesteśmy na 5. miejscu, a tych klubów, które się o to biją, jest 30 kilka. Więc jest potencjał na rozwój tego klubu. Tylko po prostu proszę nam zaufać, przyjdź do nas, porozmawiajmy, porysujmy, weźmy wspólnego Excela, Excel wszystko, że tak powiem, jak się mówi, przyjmie, ale to niech ktoś przyjdzie ze swoim, zacznijmy to weryfikować i uważam, że na pewno coś fajnego wspólnie możemy zbudować.
Po miejsca w Ekstraklasie o tym świadczą. Było 5. miejsce, 11. Niech będzie jak najwyższe w nowym sezonie. To już przeskoczyłem w tych rubryczkach w tej zielonej książeczce do 2023, w którym jest na końcu zapisane weryfikacja realizacji określonych w latach wcześniejszych wskaźników. Będziemy sprawdzać wcześniej, panowie.
Zapraszam. Zawsze chętnie.
Prezesi. Będziemy sprawdzać wcześniej, trzymając kciuki też, no tak trochę opiekując się na antenie Radia Poznań i w transmisjach na antenie naszej miejskiej stacji MC Radia 102.7. Zawsze jesteśmy też blisko z poznańską Wartą. Panowie, dziękuję za spotkanie. Niech ta Ekstraklasa piłkarskiego biznesu lekką wam będzie. Dziękuję. Bartłomiej Foryszewski, właściciel piłkarski Warty Poznań i prezes klubu Bartosz Wolny, byli z nami. Dziękuję.
Dziękuję.
Audycję zrealizował Krzysztof Jankowski. Kłania się państwu Krzysztof Ratajczak. Usłyszę się z państwem jeszcze w sportowym pleszu informacji po godzinie 22, a zatem do usłyszenia.
Sportowa Arena.